Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
No właśnie, witamy Państwa w wyjątkowo uroczystym dniu, bo to dzisiaj nasz gość albo gościni, jak to się teraz mówi, pani Eugenia Danuta Jaśkiewicz obchodzi 2x8, czyli 16 rok życia. Nie, 8 to jest 2x8, czyli teoretycznie 64, ale w gruncie rzeczy dzisiaj pani Danuta kończy 88 lat, a ja panią ściskam i ściskam pani dłoń, pani Danusiu, życząc wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Witam panią gorąco w studio.
Dziękuję bardzo. Jestem przeszczęśliwa, że się u was znalazłam w tym studio. Zostałam zaproszona właśnie akurat w takim dniu. No, mówią, że życie to nie jest bajka. No, tak, takie jest powiedzenie. Ale trzeba umieć przez to życie właśnie przejść, żeby to życie jakieś nasze było.
I w ciągu tej pół godziny czasu udowodnimy Państwu, jak pięknie przez to życie można przejść. Przejdziemy przez film lat 50., 60., przez wspaniałych aktorów, z którymi pani Danuta współpracowała. Wreszcie okaże się, że dzisiaj, mimo dziewiątego krzyżyka, no jakże życie i chęć działania wypełnia nam ten czas, który wyznaczono na tym USP-dole. Pani Danusiu, ale zacznijmy od początku. Z tego, co mówiliśmy poza anteną, pochodzi pani z rodziny z Opoczyńskiego. Ta pani miłość do sztuki, do artyzmu, do śpiewu właściwie wysała pani z mlekiem mamy poprzez dziadka muzyka.
Tak, zgadza się. Miałam dziadka właśnie, który w Opoczyńskim w Przysusze mieszkał, był rolnikiem, ale był również muzykiem. Miał swój zespół muzyczny regionalny opoczyński. Grał na skrzypcach i kontrabasie. I to było piękne. Ja już jako małe dziecko byłam na wakacjach u dziadka i dziadek grał. To ja tańczyłam równo ze wszystkimi dorosłymi.
Wspaniale, i to do dzisiaj pani zostało. Wychowywała się pani wszakże w samym mieście Łodzi, tak?
Tak.
No wtedy się do przedszkola nie przychodziło. Przypominam, że to był czas krótko przedwojenny. No i rozpoczęła pani naukę w szkole podstawowej w Łodzi.
Tak, szkołę podstawową rozpoczęłam w Łodzi i liceum również w Łodzi. Skończyłam liceum handlowe.
To będzie przyczynek do później wstępu do pani kariery, ale proszę powiedzieć o przecież świadomości czteroletniego dziecka, że obok jest wojna.
No tak, ja miałam rodzinę, której na przykład była mojego dziadka córka, była w Warszawie ze swoją rodziną. Wujek pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, wybuchł powstanie warszawskie i zostali rozdzieleni. Wujek gdzie indziej i ciocia gdzie indziej z dziećmi. Wujek był już do rozwałki, stał, kopał sobie grób, w jednej chwili osiwiał, ale przyjechał jakiś Niemiec i zatrzymał to i potem żył jeszcze w czasie okupacji. Ciocia była wywieziona do obozu ze swoją córką do Wrocławia i tam budowali most grunwaldzki, chcieli zrobić, tam gdzie jest obecnie most grunwaldzki, miało być lotnisko. No więc oni jako więźniowie gruzowali w okolicy domy i 6 kilometrów maszerowali z obozu aż na plac grunwaldzki. No i to była już ciężka sprawa. Również mój ojciec chrzestny był młodym człowiekiem, miał chyba 19 lat, licealistą, znał niemiecki język i to go też uratowało. Do Dachau go wzięli. Znał niemiecki język i jakoś się uchował i przeżył ten obóz. I wiele innych osób takich. W Łodzi też były problemy. Niemcy, jak mogli, to mój ojciec miał radio na słuchawki i słuchał. I ktoś miał go przeszpiclować, jak to się mówi, że słucha. I ojciec uciekł przed tym wszystkim. No to gestapo przyszło, on do pracy nie poszedł. Mamę zabrało gestapo, a ja z moją siostrą w łóżeczku zostałam, ale już miałam chyba wtedy 7 lat albo coś takiego. I ja ugotowałam jej zupkę jakąś, dałam jej jeść i poleciałam do cioci, która się przyleciała szybko i tym dzieckiem zajęła. I to były też dla mnie wojenne, ogromne przeżycia. Po prostu jedne z takich większych, ale tak to jakoś żeśmy przeżyli.
Potem przyszedł czas po szkole handlowej łódzkiej na pierwszą pracę. W szkole nauczyła się pani pięknie stenografii i pisania na maszynie. I to właśnie był klucz do nowego rozdziału w pani życiu, a pani życiem od tego czasu stał się film.
Tak, to jest prawda, że rzeczywiście zaczęłam pracować w wytwórni filmów fabularnych w Łodzi jako sekretarka. Ale bardzo kiedyś lubiłam filmy i oglądałam bajki. Nieraz po 3 razy chodziłam do kina na bajki o Kopciuszku czy jakieś inne. I w ogóle kochałam filmy. I ja sobie myślę, no ja pracuję, tu jestem sekretarką w biurze. Na innej ulicy jest hale zdjęciowe, gdzie kręcą zdjęcia. I zwolniłam się tam na jakiś czas, że pójdę tam zobaczyć, jak oni tego kręcą zdjęcia. No jak poszłam, to się zakochałam. Ja mówię, Boże, to jest jakieś niesamowite przeżycie było dla mnie. Poszłam do dyrektora i poprosiłam dyrektora Budzyńskiego, który był dyrektorem, czy ja mogłabym na planie zdjęciowym pracować. A on mówi, no wie pani, mamy teraz 4 filmy, robimy rocznie, mamy absolwentów szkoły filmowej. Na razie to nie, ale w niedługim czasie, w ciągu może pół roku, dyrektor mnie wezwał i powiedział, proszę bardzo, niech pani idzie do kierownika produkcji i on panią zatrudni i wyjaśni, na czym pani praca polega. Poszłam tam, oczywiście kierownik produkcji mówi tak, no mamy takie pracę, script girl. Script girl to jest sekretarka planu, to jest prawa ręka reżysera. No ja sobie mówię, Boże Święty, czy ja dam radę? No ale jakoś to był pierwszy film, przy którym pracowałam, nazywał się Autobus odjeżdża 6:20, a reżyserem był Jan Rybkowski, ale grali tam aktorzy, którzy niesamowicie zdolni, Aleksandra Śląska, Dziewoński, Bielicka i inni, no po prostu, no ale jakoś mi się to wszystko dobrze układało.
Potem były,
no wtedy,
kolejne
potem były kolejne filmy. Wtedy się kręciło więcej i to praca nie jest taka łatwa, bo to jest ciężka. I na przykład w tym okresie, w latach 50., 60. na początku, to się kręciło filmy takie o robotnikach, o przeżyciach i przede wszystkim bardzo dużo wojennych filmów się kręciło. O kułakach, na przykład Ziemia, film Ziemia był kręcony i tam Wacław Kowalski grał rolę małą, taką kułaka. Tak, tak, potem grał u Chęcińskiego. W wielu tych filmach był bardzo kochany przez widzów. Ale robiłam potem jako trzeci film Andrzeja Wajdy. Byłam asystentem reżysera, a drugim reżyserem był Morgenstern i Chęciński. No i to rzeczywiście był duży film, bo to był film Szarża Ułanów w 1939 roku na czołgi niemieckie. No wiadomo było, że to wszystko jest przegrane. Główną rolę grał Jerzy Pichelski, no i inni po prostu.
To była Lotna.
To potem tak, to była Lotna. Taki film Wajdy.
Kultowy film.
Tak, i Wajda, jak otrzymywał nagrodę Oscara za całokształt w Hollywood, to powiedział, że wszystkim pracownikom dziękuję, jakie filmy robił. A ja to był chyba trzeci jego film. No to czyli mnie też podziękował, bardzo się cieszyłam. No.
A proszę powiedzieć, czy pani nazwisko znalazło się na tak zwanej liście płac na koniec filmu przesuwającym się przed ekran?
Zawsze było. Albo współpraca, albo asystent reżysera, czy drugi reżyser. Zawsze.
Pani Danuszy, to jakby tak pani policzyła, w ilu filmach zamieszały się pani ręce, to starczyłoby palców rąk i nóg?
No nie. ponad 30 filmów fabularnych i kilka nowelek telewizyjnych, bo nowelki telewizyjne to dopiero zaczęli kręcić w latach 60. pod koniec.
To była ogromna satysfakcja, bo przecież była pani Perty z tymi wszystkimi tuzami tamtego czasu, wielkiego aktorstwa, których pani wymieniała od Zbyszka Cybulskiego zaczynając.
Tak.
Proszę o tym powiedzieć, jak było na planie, czy to były różnice ogromne, czy to był bardzo wyrównany taki braterski stosunek, o którym już mówiliście sobie Perty. Po imieniu, czy też szanowny
nie,
panie?
Nie, jeśli chodzi o głównych bohaterów i starszych aktorów, to oczywiście pani. Natomiast jeśli chodzi o młodszych epizodystów grających główne role, a film trwał 3 miesiące zdjęciowe na przykład, to się mówiło po imieniu. Do Zbyszka Cybulskiego to mówiłam Zbyszku, a do mnie Danuszka i tak dalej. Także różna sytuacja. Do reżysera też nie mówiłam kochany, tylko mówiłam panie reżyserze i tak dalej, bo to byli ludzie ode mnie dużo starsi i poza tym no, godność wymagała tego, żeby tak się zachowywać.
Piękny to był czas, jak mówi pani Danuta, no ale przyszedł czas na opuszczenie Łodzi i przyjazd do Wrocławia w celu kolejnych realizacji filmowych, ale także po to, aby serce drgnęło ku sercu, bo tutaj poznała pani swego przyszłego męża.
No tak się zdarzyło, że robiliśmy, łódzka ekipa przyjechała do Wrocławia i kręciliśmy film Wajdy, Lot, tą lotną. I tam przy tym filmie poznała męża. Mąż był asystentem operatora, ja asystentem reżysera. No i tak się zdarzyło, że potem po 2 latach wyszłam za mąż, no i osiedliłam się we Wrocławiu i byłam wrocławianką. Ale ja byłam pracownikiem zespołów autorów filmowych, bo najpierw była Wytwórnia Filmów Fabularnych w Łodzi, potem za wiele lat się przekształciło, pracownicy się przekształcili, nie wszyscy, realizatorzy, reżyser, operator, asystenci, scenografowie, kostiumolodzy, oni należeli do tak zwanych zespołów autorów filmowych i kierownikiem zespołu tych autorów w Warszawie były biura i tam pracowali i było kilku reżyserów w takim studio. No i potem, jak ja byłam w zespole studio, to był na przykład na Sweter czy jakiś inny reżyser i on wybrał mnie, powiedział, o, to niech będzie pani Jaśkiewicz po prostu u mnie w filmie, bo ja robię na przykład Abel, twój brat, o dzieciach był film. No ja wtedy byłam już wtedy we Wrocławiu, no i w Łodzi i tak dalej.
Tak, te zespoły filmowe, ja pamiętam z czasów, kiedy oglądało się filmy jeszcze z poprzedzającą każdą projekcję polską kroniką filmową. Bez względu na to, co o niej myślimy, był to bardzo atrakcyjny moment dowiedzenia się o tym, co się dzieje. No może niekoniecznie w prawdziwej wersji, ale to były zespoły takie jak Rytm, Tor, tak. Studio, czy jeszcze tam Kadr, czy tak, jeszcze tam parę tak. innych. I zdaje się, że pani Danusiu, pani doczekała w tym projekcji filmowej emerytury.
No, doczekałam się, ale zanim ta emerytura doszła, to upłynęło wiele lat. Przecież ja jeszcze zrobiłam dużo filmów różnych po prostu. I ja ten film pokochałam po prostu. Nie było możliwości, żeby odejść.
Chyba, to niech pani przebiegnie przez te najważniejsze i najbardziej cieszące panią tytuły.
Historia jednego myśliwca, to mnie bardzo tego tam...
Dywizjon 303.
Dywizjon 303, major Skalski napisał scenariusz, był majorem, a potem został generałem. No, była to walka polskich pilotów RAF-u.
Anglię.
No i to i potem powstał po wielu latach teraz nowy film zagraniczny, też jest Dywizjon 303, ale to zupełnie inna sytuacja. Mnie się ten film podobał mój. Tam grał Machulski, grał Boguś Bilewski i wielu innych. A Drapella reżyserem był. No, robiłam też film Kafę pod Winogą na wesoło. Bronisław Brok był reżyserem, a Wiech napisał teksty były. I tam grała, Dymsza grał, Duszyński grał, Chmielewski, Stefcia Górska grała. która...
To był rodzaj wodewilu, ja pamiętam.
Tak, i Sefcia Górska, czyli babcia Damięckich, bo to pokolenie się ciągnie do dzisiaj w ogóle. I to jest po prostu... No, czerwone berety robiłam. No to już też
to
był...
już nowsze czasy.
Tak, to już nowsze czasy. I Marianem Kociniakiem robiłam potem jeszcze inne filmy. Z nim robiłam jeszcze filmy. Także no i tam operatorem był Witek Sobociński, operatorem, a teraz jest też klan Sobocińskich, bo syn Sobocińskiego był operatorem i wnuczek jest. I wnuczek jest chyba za granicą w tej chwili kręci, bardzo zdolni. Całe pokolenie operatorów filmowych. To jest ciekawe w ogóle, że ludzie tych zawodów, operator, reżyser czy jacyś inni, kostiumolodzy czy scenografowie, którzy są świetni, no, robią filmy, nie tylko w Polsce, ale zapraszają ich do Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Robiłam ten Jutro Meksyk właśnie z Cybulskim Zbyszkiem. No, pływali, on był trenerem, no i byliśmy w Sopocie. I było, on trenował swoją tą, która miała wystąpić niby w Meksyku. I deszcz padał 2 tygodnie i reżyser Ciborylski był. Mówi tak, no cholerno, bo to trudno, to będziemy kręcić w deszczu. I w deszczu kręcił tą scenę. No i ładna scena wyszła i film też był bardzo sympatyczny. Był to film współczesny. No, także no, Milion za laurę kręcił reżyser Przybylski, młody reżyser. On w wielu filmach pracował. I tam grały zespół No to co? Pietrzak debiutował i oczywiście Waganci zespół, czyli Ania Jantar z mężem. Oni wtedy mieszkali w Poznaniu. I myśmy taki festiwal zrobili plenerowy w górach. W górach żeśmy zrobili, koło granicy czeskiej. Ber też grał, aktor jako aktor i on miał perypetię z niedźwiedziem. I to był ten Milion za laurę, taki festiwal, współczesny film, komedijka taka bardzo fajna, ale grali już wtedy takie zespoły i tacy ludzie, którzy zaczęli być znani w Polsce jako zespoły. No ja pokochałam zespół, no to co, Pietrzaka i wielu innych w ogóle. Ross przede wszystkim był znakomity, świetny był, znakomity aktor.
Panie Dariuszu, a niech mi pan powie, czy była pani po tej właśnie drugiej stronie kamery, od strony oka operatora, przy współczesnym nagrywaniu filmów? Czy to rzeczywiście jest historia z epoki kamiennej i XXI wieku, taki rozstrzał w technologii? Ma pani pojęcie na ten temat?
Na ten temat niewiele, ale trochę mam pojęcia. Niestety teraz się zmieniło w ogóle, jeśli chodzi o kamery. Kiedyś kamery były takie duże, studyjne, albo w ogóle to były ciężkie kamery i tak dalej. Teraz są lekkie kamery, teraz technicznie inaczej się pracuje. Robiło się 10-5 dubli, jak to się mówiło, ujęć ileś tam. A teraz nie potrzeba, bo mamy reżyser siedzi na krzesełku na planie zdjęciowym, wypróbował wszystko, no to gramy, no i grają. I on patrzy sobie na ekran i na ekranie widzi, jak to wygląda, jego twarz, jego oczy. Najważniejsze na ekranie to jest twarz, oczy i twarz. Postać postacią, ale najważniejsze, co wyraża twarz i oczy, wyrażają w każdym filmie. I dlatego aktorzy tacy, którzy czują kamerę, jak to się mówi, są świetni i brani są do filmu, bo są zdolni. A są tacy, co są świetni, ale w teatrze, bo w teatrze się inaczej gra. Zupełnie się gra inaczej w teatrze. W teatrze się gra szeroko, gęsto, jak to się mówi, inaczej.
Proszę Państwa, no ale to przyszedł czas emerytury po tych wszystkich cudownych dokonaniach. No i pani Danusia wylądowała w Cieplicach.
No wylądowała, bo emerytura przyszła. Tutaj osiedliła się moja córka, która kiedyś pracowała we Wrocławiu jako dziennikarka Radia Wrocławskiego. I poznałam męża, inżyniera, energetyka i pobrali się i ona przeniosła się do Cieplic.
I mieszka pani dzisiaj w
Stanach? I mieszka do dzisiaj w Cieplicach, a druga córka mieszka w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii mieszkała, w innych stanach byłam kilkakrotnie w Ameryce, u wnuczków i tak dalej. I w związku z tym, że się tutaj przeniosłam, to córka moja mówi, co ty będziesz robić? Miałaś taką pracę, taką intensywną z ludźmi i tak dalej. No ja mówię, no nie wiem, jeszcze w tej chwili się rozpakowuję i tutaj wszystko organizuję, zobaczymy. I ona mnie zapisała, mówi, tu istnieje Uniwersytet Trzeciego Wieku i zapisała mnie na Uniwersytet Trzeciego Wieku. W związku z tym ja, były różne zajęcia i nawet dużo różnych zajęć, język angielski, gimnastyka, basen. Ja uwielbiałam basen, bo w młodości na basenie pływałam i biegałam w liceum też.
Zdaje się, że na 400 metrów niedużym wynikiem.
Tak. Na 400 metrów to ja już nie pamiętam, jaki miałam wynik. Takie wyniki, jak teraz są, nie ma o czym mówić. W każdym bądź razie zapisałam się na ten uniwersytet, córka mnie przyprowadziła. No i zapisująca pani Pajkert powiedziała do mnie, a proszę pani, ja kiedyś byłam nad morzem i taka jedna mi pani asystentka zapisała na statystkę i męża i dziecko. Bo ja mówię, no tak, no ja byłam tam w tym Międzyzdrojach. Oj, to chyba pani była. Ja mówię, no kręciłam w Międzyzdrojach, rzeczywiście kręciłam film w Międzyzdrojach. No i okazało się, że ja mówię, a co pani lubi w ogóle, na jakie zajęcia? Ja mówię, proszę pani, ja to lubię taniec, basen, jakieś zajęcia ciekawe. Proszę pani, jak pani lubi taniec, śpiew, to może pani jakiś kabaret założyć, bo pani z takimi aktorami pracowała, kabaretowymi i tak dalej. Ja mówię, pani, to jest myśl. No i rzeczywiście ogłoszono, że jest nabór do kabaretu, może ktoś śpiewa, czy mówi jakieś monologi, czy coś takiego. No i wybrałam grupę i prowadziłam kabarecik od 2003 do 2008. Kabarecik z przymrużeniem oka. No tak go nazwałam, no żebyśmy patrzyli z przymrużeniem oka na to, co byśmy robili. Podobaliśmy się, no to świetnie.
Potem tego kabaretu wyniósł się drugi kabaret, kabaret Bella Mafia.
Tak, bo ja zawiesiłam działalność kabaretową, bo wyjechałam do Stanów Zjednoczonych, do córki na jakiś czas i w związku z tym musiałam zawiesić działalność i dziewczyny prawie płakały, że tego, no i ja mówię, to załóżcie kabaret. I one założyły kabaret Bella Mafia, który się też bardzo podobał.
No i również jest to czas miniony, ale proszę państwa, zawiadałem, że pani Danuta nie rezygnuje i jest na etapie tworzenia nowego zespołu. Zespołu, który ma nawiązywać do pięknej inicjatywy rozśpiewania Jeleniogórzan i myśli pani o nowej formie zbiorowej zabawy seniorów ze wspomnieniami w tle. Proszę o tym pani Danuto powiedzieć.
Potem jak wróciłam, to było ogłoszenie w prasie, że Wrocław będzie rok czasu miastem kultury. I tam będą śpiewać zespoły, różne rzeczy się będą odbywały i tak dalej przez ten rok. To ja sobie pomyślałam, no przecież ja mam te dziewczyny kabaretowe, różnych ludzi tutaj na uniwersytecie jest i tak dalej. I pojechałam do Wrocławia, załatwiłam sprawę i żeśmy występowali pod nazwą Rozśpiewana Jelenia Góra. I było i wtedy zabrałam zespół Bella Mafia, który powstał, Agat zespół i masę różnych innych osób, które były zaciekawieni tym miastem kultury i tak dalej. No i od tego czasu, od 2016 roku, do ubiegłego roku prowadziłam zespół muzyczno-kabaretowy Rozśpiewana Jelenia Góra. I tutaj doszły już osoby takie, mówię, nie będę już uczyła tych młodych specjalnie, chyba że ktoś bardzo uzdolniony. I z domów kultury różnych i z uniwersytetów, którzy już byli przeze mnie przygotowani, zorganizowałam właśnie tą Rozśpiewaną Jelenią Górę, która trwała od 2016, jak mówiłam, roku do 2023 roku do końca i tak dalej. No i teraz...
I co teraz?
Potem się rozchorowałam na wiele miesięcy, 7 miesięcy chorowałam bardzo ciężko i potem wróciłam, bo mówię, nie, niestety, jakoś to w życie, jeszcze nie jestem taka niesprawna, jakby się może wydawało, ale może coś zrobimy. No i zaczęłam organizować zespół, trochę z tamtego zespołu Rozśpiewanej Jelenia Góry i nowe osoby przyjęłam. I teraz na Uniwersytecie Trzeciego Wieku z powrotem wróciłam z nowym zespołem, który się nazywa no, po prostu Relaks. My się relaksujemy. My się jako kabaret relaksujemy i widzowie, którzy przychodzą na nasze występy, też się relaksują. Taki pomyślałam, to jest dobry tytuł. I tak się teraz nazywamy. I występować będziemy teraz w Muszli 31 sierpnia, 12 września w Hotelu Europejskim i 21 na ulicy Bankowej dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
No i my zapraszamy Państwa także do nas jeszcze w lecie na Jaśkową Polanę, aby Pani mogła zaprezentować swoje dzieło no, nam, seniorom w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. To tyle z przebiegu tego życiorysu bogatego, wspaniałego. Pani Dorosiu, proszę powiedzieć, jak się żyje Pani w Jeleniej Górze? No, w 9 krzyżyku swego życia.
Ja się czuję doskonale, bo ja tu jako pracownik wytwórni filmów fabularnych po raz pierwszy przyjechałam na wczasy. Był Fundusz Wczasów Pracowniczych i w Leśnym Zamku w Szklarskiej Porębie mieszkałam jako wczasowicz i uczyłam się po raz pierwszy na nartach. Tam, gdzie jest hotel Gołębiowskiego, to tam była polana i tam pożyczyłam narty, bo buty miałam i uczyłam się na nartach. I od tej pory kocham tą okolicę.
Czy spaceruje Pani w Bogórach teraz także, czy już nie?
Teraz spaceruję, ale nie już tak dużo. Miałam kolegę, który był u mnie w kabarecie prowadzał nas po górach. To dziennie, żeśmy robili od 5 do 10 kilometrów. Ale to wiele lat temu.
Pani Dorosiu, a proszę powiedzieć o swojej rodzinie. Czy nie czuje się Pani samotna? Z tego, co wiem, to nawet wnuk niedługo do Pani przyjeżdża ze Stanów.
Tak, ja się nie czuję samotna, bo ja jestem w ciągłym ruchu między ludźmi. Zresztą inaczej być nie może. Ja sama stwarzam sytuację, żeby być między ludźmi. Więc ja mieszkam sama, ale nie jestem samotna. Ja jestem po prostu między ludźmi, kocham ludzi. Myślę, że i wiele ludzi też mnie lubi. I tak dalej. Wnuczek mój, który ma prawie już 40 lat, byłam w Ameryce 4 razy u córki. Rok siedziałam, po pół roku siedziałam w Ameryce. I jak ja pierwszy raz przyjechałam, to mój wnuczek miał 1,5 roku. A teraz odwiedzał mnie jeszcze w międzyczasie, jako student mnie odwiedzał, chyba 12 lat temu był i tak dalej. Teraz prawie 40 lat ma. I tak czekam na tą wizytę, bo za niecały miesiąc będę się z nim widziała.
Pani Danuto, czy życie jest bajką?
No, tak się mówi, że życie jest bajką, ale to, do tej, żeby ta bajka była, to trzeba samemu działać i umieć żyć i znaleźć ludzi wkoło siebie. Starać się, żeby to życie było jak bajka. Starać się samemu. Ale czasem życie człowiekowi robi przykusy. No to na to już nie ma rady, ale trzeba się starać.
Ale powie, niech Pani powie, co Pani robi, jaki Pani ma dar Boży, że ciągnie ludzi do Danuty, że jest Pani lubiana, że jest Pani szanowana, że wszystkie drzwi przed Panią się otwierają.
No trudno mi powiedzieć, ale myślę, że no, lubią mnie chyba. Lubią mnie, lubią moje zespoły, lubią to, bo ja wiele ludziom opowiadam o swoich przeżyciach, o filmach, o ludziach, z którymi pracowałam. Ich to interesuje też, moje życie ich interesuje, moja osoba ich interesuje widocznie. Chyba tak dlatego ja tak jest.
No podobno podstawową regułą życzliwości jest zasada wynikająca z przykazania miłości. Czyli kochaj bliźniego jak swego samego, które to przykazanie, trawestując na polski zwykły język, dotyczy tego, aby nie czynić drugiemu tego, co nam miłe nie jest. Tak? Proszę Państwa, w ciągu 30 minut próbowaliśmy Państwu przedstawić niezwykle bogatą sylwetkę Pani Danuty Jaśkiewicz. No, od czasów czarnej wojny i refleksji wojennych poprzez wspaniałą przygodę z filmem łódzkiej wytwórni filmów fabularnych i plejadą aktorów i reżyserów, o której mówiła aż do dzisiejszych czasów, kiedy okazuje się, że to nie ząb czasu nas rusza, tylko własna nieruchomość. Pani Danuta zapowiedziała, że częściej będzie występowała w naszym studio, prezentując tych, których udało się również wyciągnąć na scenę, tych, którzy może mają lat 50, 60 i więcej. I będziecie Państwo mogli słuchać ich, a także i naszą miłą rozmówczynię. Pani Danuto, na koniec każdego naszego programu każdy wybiera sobie jakąś dedykację muzyczną czy też sceniczną, którą z chęcią będziemy Pani dedykowali. Co Pani wybiera?
Och, dużo mam takich, ale jedna jest najważniejsza. Żeby być szczęśliwym, drugiemu szczęście trzeba dać. Piosenka Anny Jantar. Anna Jantar to była osoba, którą ja osobiście znałam i ja to myślę, że to, co ona śpiewa we wszystkich piosenkach, to jest coś pięknego i ona po prostu, ja też w moim programach jej piosenki są.
To zagramy pani tym bardziej, że to jest również moja ulubiona piosenka, która w swoim podtekście niesie piękne przesłanie, aby nie budować swojego szczęścia kosztem cudzych łez. Dziękuję serdecznie. Gościem państwa dzisiaj była pani Eugenia Danuta Jaśkiewicz. No, skarbnica wiedzy o polskim filmie i kabarecie. Dziękuję za rozmowę.
Tak mało trzeba nam i dużo tak, żeby szczęśliwym być, drugiemu szczęście dać. Wystarczy ciepło rąk, uśnięcie warg. Wystarczy, żeby ktoś pokochał nas, żeby szczęśliwym być i szczęście dać. Musimy wierzyć w tyle słów, czy złe, czy dobre są, nim przyjdzie ktoś w nasz sen powszedni dzień. Nie powiem może nic, bo przecież wie. Tak mało trzeba nam, a dużo tak, żeby szczęśliwym być, drugiemu szczęście dać. Wystarczy ciepło rąk, uśnięcie warg. Wystarczy, żeby ktoś pokochał nas, żeby szczęśliwym być i szczęście dać. Tak mało trzeba nam i dużo tak. Nie uwierzę w smutek dnia, uśmiechem słońca dotknę ust, nim świt przemieni nas. Świat będzie śnił swój sen powszedni dzień, wy w nim będziecie szli, nie wiedząc, że tak mało trzeba nam i dużo tak, żeby szczęśliwym być, drugiemu szczęście dać. Wystarczy ciepło rąk, uśnięcie warg. Wystarczy, żeby ktoś pokochał nas, żeby szczęśliwym być i szczęście dać. Tak mało trzeba nam i dużo tak. Tak mało trzeba nam i dużo tak, żeby szczęśliwym być, drugiemu szczęście dać. Wystarczy ciepło rąk, uśnięcie warg. Wystarczy, żeby ktoś pokochał nas, żeby szczęśliwym być i szczęście dać.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?